już ponad rok temu rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Choć w rzeczywistości konflikt ten trwa już od wielu lat. Czy w obliczu tych tragicznych wydarzeń można zachować pokój w sercu? Między innymi o tym powie nam ojciec Roman Laba Paulin, posługujący w tym objętym wojną kraju. U progu naszej rozmowy proszę, by powiedział ojciec kilka słów o sobie.
Nazywam się Roman Laba, jestem kapłanem paulinem. Urodziłem się w Ukrainie na Podolu, jestem Ukraińcem, mam też polskie korzenie. Odkryłem swoje powołanie jako kapłana, jako duszpasterza i wstąpiłem do zakonu paulinu, mając lat 17. Po ukończeniu seminarium zostałem wyświęcony na prezbitera kościoła i wysłany na Ukrainę do pracy duszpasterskiej. I od 2005 roku posługuję w miejscowości, która ma bardzo zachęcającą nazwę, czyli Browary, na północny wschód od Kijowa. Właściwie bez zmian pracuję w Browarach cały czas od 2005 roku. Przy okazji to oprócz duszpasterstwa takiego zwykłego, parafialnego, drugi raz jestem proboszczem w tej parafii, to byłem też delegatem ojców paulinów, najwyższego przełożonego, czyli ojca generała zakonu paulinów na Ukrainę i też pełniłem różne funkcje przy konferencji Episkopatu Ukrainy, to znaczy byłem zaangażowany w trzech komisjach. Komisja do spraw liturgii, do spraw kapelanów wojskowych i do spraw rodziny. Przez prawie 5 lat byłem krajowym duszpasterzem rodzin. To tak krótko, jeśli chodzi o mnie. Nie wiem, co mogę jeszcze dodać. Wykładam Pismo Święte w seminariach duchowych w Winnicy, w Seminarium Redemptoris Mater oraz w Lwowie. To jest archidiecezjalne seminarium duchowe. No, również dla świeckich jest Instytut Świętego Józefa Bilczewskiego. To jest Instytut Teologiczny dla świeckich osób.
Wiele osób już, kiedy ojciec zaczął mówić, sobie pomyślało, czy zastanowiło się nad tym, o czym możemy rozmawiać. I faktycznie pewnie wielu naszych słuchaczy się co do tego nie myliło. Już od ponad roku trwa u was wojna. Dotyka ona nas wszystkich. Warto jednak dostrzec pewną znaczącą różnicę. Wy doświadczacie tego na własnej skórze, żyjecie w sercu tych tragicznych wydarzeń. Jak ojciec zareagował, gdy Rosja zaatakowała?
Więc najpierw takie lekkie doprecyzowanie. Rok czasu trwa wojna, powiedzmy, w tym pełnym wymiarze, ale wojna już rozpoczęła się w 2014 roku aneksją Krymu przez Federację Rosyjską i przez działania wojenne na Donbasie. Więc ja już zaczynam doświadczać wojny od 2014 roku, ponieważ jeden z naszych klasztorów, nasza parafia jest w Mariupolu. Wcześniej musiałem tłumaczyć, gdzie jest ten Mariupol, ale teraz to cały świat wie, gdzie jest Mariupol. Więc jako delegat ojca generała bardzo często jeździłem do Mariupola, odwiedzałem współbraci, pomagałem, przywoziłem różną pomoc. Też przy tej okazji, skoro i tak już tam byłem, to jeździłem do naszych żołnierzy, którzy byli na pierwszej linii. Tam stacjonowała piechota morska oraz inne oddziały. Więc posługiwałem jako kapelan, taki wolontariusz, powiedzmy, raz w jednej jednostce, innym razem w drugiej. Takich wyjazdów było bardzo dużo. To tak sobie przypominałem, że w ciągu jednego lata to chyba z 10 razy byłem w Mariupolu na różnych takich wyprawach, czyli Mariupol i okolice. Więc doświadczamy wojny już od tamtego czasu i już od 2014 roku wiele rodzin jest dotkniętym tą wojną. Nie tylko rodziny, które są, powiedzmy, bezpośrednio na tej linii, tam geograficznie się znajdują, ale też dużo żołnierzy zginęło w zachodniej Ukrainy, czyli właściwie obecnie to prawie każdy ma kogoś znajomego, który jest poszkodowany wojną, czyli na przykład żołnierz zginął tam na wschodzie, chociaż był, nie wiem, z Zakarpacia na przykład, albo z pod Lwowa, albo z Kamieńca Podolskiego, albo i tak dalej. Więc ta wojna już dłuższy czas dotyka. Natomiast tak, rok temu, 24 lutego, rozpoczęła się taka inwazja pełnowymiarowa. Do 24 lutego ta wojna miała charakter hybrydowy, chociaż realny, bardzo realny. Natomiast pełnowymiarowa wojna rozpoczęła się atakiem, masowym atakiem rakietowym na miasta ukraińskie oraz desantem na Hostomel, więc moje miasto, czyli Browary, też było zaatakowane rakietami i też chyba, jeśli się nie mylę, to w tym pierwszym dniu chyba 17 osób zginęło i właściwie ten atak rakietowy był kilkakrotny w Browarach. I jeden z takich bardzo zapominających się wydarzeń to po mszy świętej wigilijnej na święta wielkanocne, po wigilii paschalnej. Ta wigilia paschalna w tym roku miała miejsce wieczorem. Nie mogliśmy sprawować Eucharystii w nocy, ponieważ jest godzina policyjna i w tym czasie nasze jednostki walczą z dywersantami różnymi, z różnymi tam powiedzmy, więc jest godzina policyjna, której trzeba pilnować. A nad ranem o godzinie 6 trzy rakiety uderzyły jakieś 200 metrów od parafii właściwie. To był bardzo taki świst, taki huk straszny. Więc jak rozpoczęła się wojna 24 lutego, atakiem też na nasze miasto, to jakoś odruchowo poszedłem na ulicę. Już bardzo wiele osób biegało w takiej panice, z walizkami, próbowali wyjeżdżać z miasta. Ja natomiast wziąłem takiej białej farby i na płocie obok parafii napisałem ukrycie i dałem strzałki do piwnic naszego domu parafialnego. I w czasie pierwszych dwóch tygodni właściwie w tych naszych piwnicach w domu to było około 60-80 osób, powiedzmy tak, w różnym czasie, ale mniej więcej tyle osób u nas chroniło się, spali na korytarzach, a kiedy był alarm przeciwlotniczy, no to schodziliśmy wszyscy do piwnic. Obecnie właśnie zrobiliśmy dwie większe piwnice pod budującym się kościołem, no teraz w trakcie powiedzmy takiego remontu, żeby było więcej takiego schowku, żeby ludzie mogli przyjść i chronić się. Przy tej okazji pomyślałem sobie, że kościół właściwie jest takim ukryciem dla ludzi, ten napis na płocie, który do dziś tam widnieje, to właściwie odzwierciedla prawdę o kościele, że kościół jest ukryciem dla wszystkich zranionych, pokaleczonych osób, dla tych, którzy się boją, dla tych, którzy się boją śmierci, dla ludzi prześladowanych i tak dalej, i tak dalej. Więc to dla mnie to wzmogło taką moją świadomość, jeśli chodzi o tajemnicę Kościoła. No i przez pierwsze właściwie tam dwa miesiące trwaliśmy na miejscu. No czuwało się taką ogromną solidarność między ludźmi, ogromne wsparcie też z boku Polski, z boku Polaków. Korzystając z tej okazji, to pragnę wyrazić tę naszą wdzięczność, bo zawsze była ona odczuwalna. No i właściwie po 25 marca, po zwiastowaniu Najświętszej Marii Panny, kiedy też miał miejsce akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, to właściwie gdzieś tydzień zaraz po tym nasze województwo, czyli Kijów, okolice były zwolnione od okupantów. Niemniej jednak wojna trwa dalej, odczuwa się ją każdy dzień, raz więcej, raz mniej, ale co jakiś czas są alarmy przeciwlotnicze, ataki dronami, szachedami, ataki rakietami. Jeszcze nie mamy takiej mocnej, powiedzmy, przeciwlotniczej obrony, chociaż coraz lepsza jest, coraz lepsza. Właściwie tak to wygląda na chwilę obecną.
Wiele wątków tutaj zostało poruszonych. Ja też myślę, że bardzo dobrze, że ojciec o tym wspomniał, bo wielu osobom to umyka, że w Ukrainie tak naprawdę spokojnie nie jest już od wielu lat. To nie jest tak, że nagle teraz oficjalnie ta wojna się rozpoczęła, ale ona też toczyła się już przed ubiegłym rokiem, więc ciężko tutaj pewnie mówić o samych odczuciach związanych z tym konkretnym dniem, z 24 lutego, bo właśnie wtedy wojska rosyjskie zaatakowały. Ale mam takie pytanie, czy pojawiła się w ogóle w głowie ojca myśl, by uciec z kraju, by wyjechać?
Szczerze powiem, i bo jestem szczery i przed sobą, i przed tymi ludźmi, którym posługuję, że nie było u mnie takiej myśli. Pan Bóg dał jakąś taką łaskę pokoju. Nie miałem takich myśli ani na początku wojny, ani w czasie, kiedy właściwie czołgi rosyjskie były za 5 kilometrów. O tym byliśmy prawie na pierwszej linii do Browar też dolatywały czasem pociski. W tym czasie również nie miałem takiej myśli, nawet organizowaliśmy tak tutaj z tymi ludźmi, którzy byli, powiedzmy taki mini sztab i też szykowaliśmy się, że być może będzie taka potrzeba, żeby bronić miasta. Więc ja za bardzo nie umiem na przykład strzelać, ale umiem rzucać koktajle, więc zorganizowaliśmy taką obronę, powiedzmy, na wszelki wypadek, powiedzmy, zrobiliśmy ileś setek tych koktajli tutaj. Też współpracowaliśmy z obroną terytorialną, która niedaleko od nas stacjonowała, czyli z oddziałami wojskowymi i też ćwiczyliśmy ewakuację żołnierzy od pierwszej linii, powiedzmy, do naszych piwnic, do naszego kościoła, żeby można było udzielać pomocy. Dzięki Bogu nie było takiej potrzeby i wojska zostały wcześniej odrzucone. Ale nasza parafia i parafianie były objęte działaniami wojennymi, ponieważ parafia Browary, parafia Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy, obejmuje nie tylko miasto, ale cały rejon browarski, więc wiele osób zostało poszkodowanych, są zniszczone budowle, domy, też no, pomagamy im jak możemy. Ale no, wiedziałem, że mam zostać, że jako pasterz po prostu nie mogę rzucać owiec w tym czasie, kiedy najemnicy, kiedy złodzieje, kiedy wilki nadchodzą. Oczywiście, że to ma wymiar i duchowy, i fizyczny, powiedzmy. Ojcowie Kościoła często ten tekst z Ewangelii Jana, 10 rozdział, odnosili do heretyków, że oni są tymi też wilkami drapieżnymi, no i rzeczywiście też oni są wilkami. Ale też w tym czasie odczytałem ten fragment w takim dosłownym znaczeniu, że tak, że jest agresja, są wilki, że wielu ludzi cierpi, no po prostu nie mogę zostawić owczarni. Więc tak, jasna rzecz, nie uznaję to sobie za jakąkolwiek zasługę, broń Boże. Jestem wdzięczny Bogu, że dał taką łaskę po prostu, bo po ludzku to nie jest możliwe. Wiem na pewno, że po ludzku każdy człowiek ma swój tam próg wytrzymałości psychicznej, ja mam swój, ktoś ma gorszy, ktoś lepszy, ale po ludzku nie jest możliwe, żeby trwać bez Bożej łaski.
Bardzo poruszające jest to, co ojciec powiedział i ciężko jest, myślę, że nam wszystkim, którzy też słuchamy tych słów, sobie wyobrazić właśnie taką sytuację, że żyjemy w tak niespokojnych czasach, że ktoś wchodzi, tak kolokwialnie mówiąc, z butami do naszego domu, tak czysto po ludzku. Nie każdemu wystarcza odwagi, takiej ufności, wiary, by się z tym zmierzyć, będąc właśnie oko w oko z tym wrogiem, z przeciwnikiem. Też chciałam zapytać, jak to jest posługiwać w czasach wojny. Też tak przygotowując się do naszej rozmowy, zwróciłam uwagę na to, że budujecie ten kościół, rozbudowujecie ten kościół jako budynek, ale czy to też ma przełożenie na budowanie kościoła jako wspólnoty ludzi?
Na pewno to ma różne wymiary. Oczywiście, że to też przede wszystkim kościół to jest mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, to jest wspólnota wiernych, którzy wyznają wiarę katolicką. Więc początkowo myślałem, że będzie, że to jest taki czas kairos i że jak trwoga to do Boga, więc wiele ludzi powinno tutaj, powiedzmy, przybiec do kościoła. Ale to nie aż tak działa. Na pewno dla jednych ludzi był to czas łaski i oni odpowiedzieli na ten czas łaski. Mam nowe osoby w naszej parafii, powiedzmy. Ale dla wielu osób cierpienie również jest takim, jakby to powiedzieć, rzeczywistością, która zamyka ich też. To tak jak mówił jeden z ojców kościoła, Orygenes, który mówił o czasie wyjścia, komentował w Księgę Wyjścia i mówił, że Bóg zsyła łaskę dla wszystkich, ale Faraon miał zatwardziałe serce, więc nie odpowiedział na tę łaskę. Izrael miał otwarte serce, przyjął, Mojżesz miał otwarte serce, przyjął tę łaskę. Więc podobnie jest tutaj, że jest te same wydarzenia. Jedne osoby otwierają się, inne osoby zamykają się. Natomiast co mogę powiedzieć, że warto nam pamiętać zawsze o takim eschatologicznym wymiarze misji Kościoła. bo kiedy jest wojna, to bardzo łatwo jest przełączyć, powiedzmy, albo jakoś zmieścić ten akcent na takie działania humanitarne. No i rzeczywiście one są potrzebne. Potrzeba ludziom rozdawać i odzież, i jedzenie, i picie, i powiedzmy, i chronić ich jakoś tam i tak dalej. Natomiast nie jest to najważniejsze. Nie jest, bo to jest związane z życiem doczesnym. Owszem, ważnym i tak dalej, nie wolno tego ignorować i tak dalej, ale dla nas najważniejsze jest zbawianie dusz. To jest misja Kościoła. To, co jest też w kodeksie prawa kanonicznego, że największym prawem jest zbawienie dusz, salus animarum, naprawianie tych dusz. Niedawno, przedwczoraj, czytałem arcybiskupa Fulton Sheena i on mówi, że to jest najważniejsze, naprawiać duszę, bo jeżeli my nie naprawimy dusz ludzkich, to nic się nie da naprawić. To wszystkie te działania humanitarne, ekologiczne, jakieś tam jeszcze inne, to po prostu na nic, bo najważniejsze będzie zatracone. Więc w tym kierunku próbujemy jakoś tą naszą działalność rozwijać. Jestem tutaj, oprócz mnie jest ojciec Paweł Tkaczyk, który z grupą wiernych i z innym ojcem, ojcem Pawłem Tomaszewskim, udało im się ewakuować z Mariupola oblężonego. Wywozili też ludzi stamtąd. No więc próbujemy w tym kierunku rozwijać nasze duszpasterstwo, czyli zbawienie dusz, to jest najważniejsze, żeby nie były pozbawione sakramentów. Było tak w czasie tej gorącej fazy wojny, że są salwy, jest ostrzał, więc jak kończy się ten ostrzał, no to my jedziemy po chorych po prostu. Skończył się atak i jedziemy zapełnić chorym sakramenty. Sakramenty spowiedzi, namaszczenie chorych, zawieść komunię świętą. No teraz oczywiście to bardziej w spokojnej atmosferze to wszystko się odbywa, ale no też nie brakuje różnych takich sytuacji ekstremalnych.
Czy od tego zaognionego właściwie okresu wojny, mam na myśli tutaj ten czas od 24 lutego, czy od tego momentu widać jakieś zmiany w mentalności ludzi, czy też może ojciec zauważył jakieś zmiany w stosunku do postrzegania przez siebie otaczającego świata?
Pierwsza taka zmiana mentalnościowa, jaką dostrzegam, widzę, że ludzie żyją w ogromnej determinacji, czyli tak bardzo uproszczony sposób oczywiście to powiem, że wolą zginąć, wolą być bez światła, bez ciepła, bez gazu, bez tego, bez jakiś tam powiedzmy ten blackout przeżyliśmy też, ale żeby nie iść do tej niewoli rosyjskiego mira. To jest bardzo, bardzo wyraźnie było dostrzeżone. No i jest taka zmiana. Wcześniej nie było tego. Wcześniej jakoś powiedzmy były różne grupy osób, grupy ludzi i tak dalej. Teraz nawet ci ludzie, którzy jakoś tam powiedzmy mieli prorosyjskie nastroje, to w szybkim tempie uczą się języka ukraińskiego i są bardzo, bardzo nastawieni powiedzmy tak radykalnie. Wydaje się, że też dla wielu osób ta wojna dała taki początek takiemu właśnie myśleniu nadprzyrodzonemu, eschatologicznemu, że nie wiemy, co będzie jutro tak naprawdę. I widać tutaj, no w czym to się przejawia. No na przykład coraz więcej widzę takich odważnych ludzi, którzy żyją bez strachu, bez paniki. Nawet jak są te alarmy, pamiętam jak w czasie jednego alarmu przeciwkolotniczego byłem w sklepie i jak tam stałem w tej kolejce w sklepie, no to było słychać obronę już przeciwkolotniczą. Jak już słychać obronę przeciwkolotniczą, czyli takie, no to dość takie huczne strzały, dość takie potężne, to znaczy, że te rakiety już są nad nami gdzieś i nie wiadomo, gdzie spadnie. Ale wszyscy widać było, że po prostu rozmawiają, nikt nie panikuje, nikt nie krzyczy, nie alarmuje i tak dalej. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to takie już przyzwyczajenie się, że to już psychika trochę wyłącza się, bo no nie w sposób cały czas żyć w napięciu. Ale z drugiej strony to też widać też, że ludzie trochę zmienili swoje podejście do tych wszystkich wydarzeń, do życia. Co jeszcze mogę tu powiedzieć? Bardzo dużym takim doświadczeniem są pogrzeby żołnierzy. Właściwie w tych pogrzebach to bierze udział nie tylko tam parafia, nie tylko jakaś wspólnota wyznaniowa, powiedzmy, czy prawosławna, czy katolicka, ale całe właściwie miasto. Są to takie jakieś niezwykłe przeżycia, że ludzie tworzą taki żywy korytarz z dwóch stron, tam gdzie jedzie ten kondukt pogrzebowy, stają na kolana z wdzięczności dla tych żołnierzy, dla tych bohaterów, którzy oddali swoje życie. To jest właśnie niezwykle poruszające i jednoczące też. Tak, oczywiście to tragedia łączy cierpienie, ale jest w tym jakaś taka tajemnica, nie wiem jak to powiedzieć, nawet najbliżsi tych osób poległych jakoś inaczej to przeżywają, nie widać w tym rozpaczy. No i jest ból, jest cierpienie, jest, ale widzą, że to wszystko miało sens. Na pewno jest cierpienie, są łzy, płacz i tak dalej, ale ten dar życia tego czy innego człowieka, to wszystko miało sens. To była ofiara, to było wszystko zrobione z miłości.
Nawet w tym czasie Wielkiego Postu, który przeżywamy, to o czym ojciec mówi, tak w sposób bardzo obrazowy koresponduje z tym, co właściwie przeżywamy w Kościele aktualnie. I też tak się zastanawiam, czy jest coś takiego mimo wszystko, co sprawia, że czujecie lęk? Czy jest coś takiego, co najbardziej przeraża w przeżywanej przez was sytuacji?
Na pewno czujemy lęk jedni za drugich, powiedzmy. No, jak jest jakiś oszczał, no to mama moja albo tata zawsze albo dzwonią, albo piszą, pytają się, jak jest. Jest przeżywanie, jest lęk, żeby nie stracić najbliższych. To chyba główny taki lęk, który jakoś dotyka wszystkich nas. Tak wydaje mi się, że ten lęk, żeby nie stracić najbliższych, jest większy niż żeby nie samemu nie zginąć. O, może tak powiem.
Czy w sercach jest światełko nadziei?
Tak, jest dużo nadziei. Jest dużo nadziei na zwycięstwo. I też no, wszyscy jesteśmy zmotywowani tą odwagą i tą, powiedzmy, determinacją naszych żołnierzy. Wydaje się, że cały świat jest tym, powiedzmy, jakoś w jakiś sposób zachwyconym. I w tym kluczu też to przeżywamy. W tym kluczu przeżywamy i zdajemy sobie sprawę, że te wydarzenia mają takie znaczenie epokowe po prostu. Jeden z naszych dowódców wojskowych, generał Załużny, powiedział, że nie możemy wojny przekazywać następnemu pokoleniu. Nie możemy, bo jeżeli teraz my tego nie załatwimy, uproszczony sposób mówiąc, jeżeli teraz my nie zwyciężymy, to po prostu to będzie się ciągło i w następnym pokoleniu to co jakiś czas Rosja będzie atakować, ponieważ jest przesiąknięta absolutnie jakąś nieludzką ideologią, takim nieludzkim imperializmem. Przypadło to na nasze plecy. No jest w tym jakiś plan Boży, no tak to odczytujemy.
I trzeba wierzyć w to, bo bez wiary przecież też człowiek nie jest zwyczajnie w stanie funkcjonować. Przynajmniej tak uważam, że z czysto ludzkiej perspektywy to już dawno można byłoby się poddać. Ale mając tę nadzieję i wierząc w to, że wszystko ma sens, że to jest jakiś plan, może nawet nie tylko jakiś, że to jest plan Boży, by w tej sytuacji może nawet znaleźć drogę, która prowadzi właśnie do Niego. To też jest taka sytuacja, która może spowodować odmienne skutki, ale może też zbliżyć do Boga. Myślę, że to też chyba widać. I też tak kończąc tę naszą rozmowę, chciałabym zapytać, czy można wam w jakiś sposób pomóc?
Już bardzo wystarczająco Polska pomaga Ukrainie. Jeszcze raz, korzystając z okazji, to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Polakom. Bardzo poruszające były te nagrania na początku wojny, kiedy ludzie wychodzili na dworce i po prostu przez okna dawali jedzenie, picie po prostu dla ukraińskich matek z dziećmi, którzy uciekali przed wojną. Największa pomoc, otwarte serce i modlitwa, i tego właśnie doświadczamy. Za to serdecznie Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję za tę niezwykle poruszającą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był ojciec Roman Laba Paulin, posługujący w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Browarach na Ukrainie. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.